Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
W niebo wstąpienie pańskie, rok B. Z Dziejów Apostolskich. Galilejczycy, dlaczego tu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba powróci tak, jak widzieliście, gdy odchodził ku niebu. Z psalmu 47. Przychodzi Bóg wśród radosnych okrzyków, Pan przy dźwiękach trąby. Z listu świętego Pawła do Efezjan. Każdemu z nas została dana łaska na miarę daru Chrystusowego. Z Ewangelii według świętego Marka. Idźcie na cały świat i ogłoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A oni wyruszyli i zaczęli wszędzie głosić Ewangelię. Pan współdziałał z nimi i potwierdzał słowo towarzyszącymi znakami. Siostry i bracia, przed nami piękna liturgia, uroczystość w niebo wstąpienia Chrystusa. Kościół daje nam cztery słowa na to wydarzenie, o którym wiemy całkiem sporo i które cały czas dla nas pozostaje tajemnicą. Kościół mówi nam wyraźnie, że mija pewien czas, który jest bardzo potrzebny apostołom. To czas 40 dni. Ta liczba 40 jest symboliczna, jest znakiem. Coś się w uczniach Jezusa wydarzyło. Oni przepracowali temat śmierci, zmartwychwstania, osobistej zdrady, osobistego odejścia, swojej własnej niewiary i wydaje się, że są gotowi, by zmierzyć się z kolejną tajemnicą. Bo ten, który był z nimi, który nagle odszedł i który powrócił, idzie ostatecznie do Ojca, wstępuje do nieba. Nie dlatego, że ucieka, wytrzymał 33 lata i po prostu chce odejść od tych, którzy ciągle skazują go na śmierć, którzy mogą być nieustannym rozczarowaniem. We wczorajszej Ewangelii, we fragmencie z 16 rozdziału redakcji świętego Jana, w czasie ostatniej wieczerzy Jezus powiedział w pewnym momencie: wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat, teraz z kolei opuszczam świat i idę do Ojca. Nie dlatego, że nie widzi szans dla człowieka, bo to rzeczywiście jest świat, z którego ciągle trzeba wyrzucać demony, ciągle szukać jakiegoś wspólnego języka, mówić o miłości, której ludzie pragną, a jej i tak nie potrafią przyjąć. Narażać się tak naprawdę dzień w dzień na odrzucenie, na zranienia. To jest świat pełen toksycznych relacji. To jest świat nieustannie potrzebujący uzdrowienia i nieustannie pielęgnujący w sobie to pragnienie choroby, grzechu. Wydaje się, że cała rzeczywistość absolutnie nie napawa nadzieją i mogłaby być skazana na porażkę, na klęskę, na odrzucenie, na pozostawienie przez Boga. Ale Jezus wyraźnie powiedział, że nie przyszedł na świat, aby ten świat potępić, aby się nim rozczarować, ale po to, by świat zbawić. I to jest przedostatni etap, ta dzisiejsza uroczystość. Jezus wraca do Ojca, znów wchodzi do nieba. To trochę tak, jak dziecko, które z małego i ciasnego świata łona swojej matki przeciska się i zaczyna żyć zupełnie inaczej w świecie, który my znamy z doświadczenia, bo w nim żyjemy. Jezus przeciska się i przecisnął się przez śmierć, doświadczył tego niesamowitego i pełnego miłości oddechu Ojca, który wyrwał go z grobu i teraz wchodzi w niebo. Ten czas wydaje się być rozciągnięty. No, chodzi właśnie o nas. My potrzebujemy tego długiego czasu, w cudzysłowie porodu, by zmienić swoje myślenie, by przyjąć punkt widzenia Boga. Święty Paweł napisze, że jesteśmy ciałem Chrystusa. On jest głową, my jesteśmy ciałem. Najpierw przeciska się głowa, potem całe ciało. To jest nasza przyszłość. Niebo, ta rzeczywistość. Chrystus otworzył nam bramę, pozostawił otwarte drzwi. Mamy to konkretne światło i nie chodzi o to, aby teraz patrzeć w górę, w to niebo, które nazywamy niebem nad nami. Chodzi o coś o wiele większego. Chodzi o wzbudzenie w sobie przekonania i to się dzieje właśnie w dzisiejszej liturgii słowa, że każdy z nas, absolutnie każdy z nas jest zaproszony do tego, by pójść śladami Jezusa. A całą liturgię otwierają nam Dzieje Apostolskie i dosłownie jest to sam początek księgi, którą niektórzy też nazywają dokonaniami wysłanników. Autor, święty Łukasz, zwraca się do adresata tej i poprzedniej księgi, do Teofila, czyli człowieka, który kocha Boga, mówiąc, że w tej pierwszej księdze napisał o wszystkim, co Jezus uczynił i czego uczył, aż do tego dnia, kiedy został uniesiony po przekazaniu za pośrednictwem Ducha Świętego poleceń wybranym przez siebie apostołom. I nawiązując, czy łącząc obydwie księgi, jeszcze raz Łukasz przypomina, że Jezus pozwalał się oglądać przez 40 dni po swojej męce, po zmartwychwstaniu, że mówił o Królestwie Boga, że kazał czekać na obietnicę Ojca, bo przecież Jan chrzcił wodą, wy natomiast po niewielu tych dniach otrzymacie chrzest w Duchu Świętym. I okazuje się, dla mnie osobiście to jest bardzo dobra wiadomość i cieszę się, że święty Łukasz napisał w taki sposób te kolejne wersety. Okazuje się, że apostołowie, którzy mają za sobą doświadczenie śmierci, doświadczenie zmartwychwstania i tych dni, w których Jezus przekonywał ich, przypominał, pokazywał siebie, udowadniał, że On naprawdę żyje i zapowiada spełnienie obietnicy, o której mówił w czasie ostatniej wieczerzy, o której już mówił Jan Chrzciciel, o chrzcie w Duchu Świętym, apostołowie reagują pytaniem: Panie, czy to właśnie teraz przywrócisz Królestwo Izraelowi? Dlaczego ten tekst, to zdanie jest dla mnie pocieszające? Bo zdaję sobie sprawę, że my wszyscy wciąż myślimy, w cudzysłowie, po ludzku. No, tacy jesteśmy. On o niebie, my o chlebie. Dosłownie. Widzieli, doświadczyli, są świadkami zmartwychwstałego, a ciągle próbują go sobie podporządkować. Ciągle mają w głowie to przekonanie, które się w nich utrwaliło, że chodzi o wyzwolenie z niewoli rzymskiej, o przywrócenie Królestwa Izraela, o powroty czasów świetności Dawida, Salomona. On naprawdę mówi o niebie i za chwilę wstąpi do nieba, a oni i Chrystus z nich nie rezygnuje. Co więcej, od razu zapowiada, ale otrzymacie moc, gdy przyjdzie do was Duch Święty i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Cała ta rozmowa, tak wynika z kontekstu Dziejów Apostolskich, odbywała się w drodze na górę zwaną Oliwną. I właśnie wtedy, kiedy Jezus wypowiedział te słowa, uniósł się w ich obecności, obłok go zabrał sprzed ich oczu. Oni pilnie patrzyli ku niebu, kiedy odchodził. Ale nagle stają między nimi dwaj aniołowie i zadają proste pytanie. Galilejczycy, dlaczego tu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus powróci. I wtedy wracają. I wtedy zaczynają się modlić. I wtedy dobierają Macieja do grona apostolskiego, żeby było ich 12, bo przecież Judasza już nie ma między nimi. I wtedy przychodzi Duch Święty. Ale o tym za tydzień. Dlaczego tu stoicie, patrząc w niebo? Jezus dał konkretne polecenie i chodzi o to, by się słowa Jezusa trzymać. Bez względu na to, czy czuję Jego obecność, czy widzę Go tuż obok, czy mam wrażenie i wszystko próbuje mnie przekonać, że On zostawił, że uciekł, że zrezygnował. Że Jego to wszystko nie interesuje. To pokusy, które przychodzą bardzo często. Nie jesteśmy od nich wolni. Ani od oskarżenia Boga, że nie zwraca na nas uwagi, ani od prób podporządkowania sobie i dopasowania Bożego działania do moich osobistych planów, pomysłów, naszych wizji, naszych opinii o Bogu, o Kościele, o świecie, o innych, o sobie. Tych pokus jest bardzo wiele i są wielorakie i z różnych stron przychodzą. A aniołowie podpowiadają to, co mamy robić. Dlaczego tu stoicie, patrząc w niebo? On powróci. W domyśle wy też wracajcie. Skoro on was zaprosił do konkretnej modlitwy, to idźcie się modlić. Kilka razy przez ostatnie 2-3 tygodnie wracały do nas słowa z ostatniej wieczerzy i w liturgiach okresu wielkanocnego, w liturgiach słowa mszy świętych okresu wielkanocnego i dzięki uroczystościom czy świętom, które przeżywaliśmy w tym czasie, tam Jezus wiele razy mówił o swoim przykazaniu, które brzmi: miłujcie się nawzajem. Miłujcie się tak, jak ja was. Ojciec mnie umiłował, wziąłem Jego miłość, kocham tak jak On, daję wam swoją miłość, daję wam swój pokój, kochajcie tak jak ja. Bardzo konkretne zadanie, wymagające, odpowiedzialne, zadanie, na które nam życia nie starczy, bo ciągle możemy kochać bardziej, mocniej, głębiej. To jest Jego przykazanie, to jest Jego polecenie. Na dziś, na teraz. Na tym również polega łaska w niebo wstąpienia. Bo oczywiście możemy się wpatrywać w niebo, możemy go szukać, możemy za nim tęsknić, bardzo dobrze, jeśli tęsknimy. Ale wiemy, że to rzeczywistość, której się nie da wyrazić. Dlatego nie chodzi o to, aby się nie wiadomo jak nad niebem zastanawiać, tylko słuchać tego, co mówi Jezus. Tutaj, w tym życiu, na tej ziemi. I pewnie dlatego komentarzem do pierwszego czytania jest psalm 47, który wzywa wszystkie narody do konkretnego uwielbienia Boga tutaj, teraz. Klaskajcie w dłonie. Zwycięskie okrzyki wznoście na cześć Boga. Przychodzi Bóg, przychodzi Pan przy dźwiękach trąby, więc śpiewajcie, śpiewajcie grając na strunach, śpiewajcie naszemu Królowi. Ten Pan, najwyższy, straszliwy, wielki Król nad całą ziemią. Bo On przychodzi, On nie zostawił. On nie zapomniał, On nie zrezygnował, On się nie wyparł. On nie przestał kochać. Dziś po raz kolejny to słowo trzeba usłyszeć i dobrze jest je przyjąć ze świadomością, że Bóg przychodzi do nas dlatego, aby nas zachęcić, zaprosić, byśmy szli do Niego. Byśmy spotkali się gdzieś w połowie drogi, można by tak kolokwialnie powiedzieć, choć wiemy, że to nie tak wygląda. Abyśmy sobie sami też zadali pytanie o prawdę 6 wersetu tego 47 psalmu. Bóg przychodzi wśród radosnych okrzyków. I bynajmniej nie zachęcam do tego, żeby teraz wychodzić i krzyczeć, bo przecież Biblia tak mówi, tylko zatrzymać się na chwilę i pomyśleć o tym, czy ja mam w sobie radość, czy mam doświadczenie radości spotkania z Bogiem. Czy Eucharystia, czy moje chwile modlitwy, czy otwarcie Pisma Świętego, czy spowiedź, czy doświadczenie udziału w jakimkolwiek przejawie życia Kościoła, życia, które jest w Kościele, czy to wywołuje we mnie radość? Nie wesołkowatość, nie pusty śmiech, czy sztuczny uśmiech, ale radość. Myślę, że to jest ważne pytanie i bardzo ważna odpowiedź. Bo chwilę później, po wybrzmieniu słów tego psalmu, staje przed nami święty Paweł w liście do gminy chrześcijańskiej w Efezie i mówi: proszę was zatem, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą skromnością i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich z miłością. Dbajcie o utrzymywanie jedności ducha węzłem pokoju. Jedno jest ciało, jeden duch, jak i do jednej nadziei zostaliście wezwani w powołaniu waszym. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Paweł, który pisząc ten list jest autentycznie uwięziony, prosi chrześcijan, by odkryli na nowo sens powołania do wiary. I tak jak radość spotkania z Chrystusem nie gaśnie w Pawle, tak samo ci, którzy uwierzyli, którzy są adresatami tego listu, czyli tak naprawdę dzisiaj każdy z nas, dzięki odkryciu radości w spotkaniu z Bogiem, może pielęgnować w sobie skromność, łagodność, cierpliwość, może odkrywać szansę na to, by dawać miłość, by miłość przyjąć, by kochać, by być świadkiem i nieść Boży pokój, dzięki któremu zachowamy jedność. Bo ciało jest jedno, jeden duch, jedna nadzieja, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec. I bynajmniej wcale nie chodzi o to, aby silić się na rzeczy niemożliwe, nieprawdopodobne. Nie, Paweł również o tym pisze, że my się mamy rozejrzeć wokół siebie. Każdemu z nas została dana łaska na miarę daru Chrystusowego. Każdemu z nas została dana łaska. Bóg nikogo nie pominął, nikogo nie zostawił, nikogo nie opuścił, o nikim nie zapomniał. Każdy z nas otrzymał łaskę. To naprawdę bardzo dobra wiadomość. To jest dobra nowina, to jest Ewangelia. I żeby nikt nie miał wątpliwości, w kolejnych wersetach, 11, 12, 13, 14, Paweł wyjaśnia. Bóg dał swoją łaskę i powołał tych na apostołów, tych na proroków, tych na ewangelistów, tych na pasterzy i nauczycieli, tak, żebyśmy nie byli już więcej jak małe dzieci, dające się kołysać falom i unosić wszelkim wiatrom nauki przez matactwa ludzi, przez chytrą ich sprawność w metodzie zwodzenia. Poświadczając prawdę miłością, dorastajmy we wszystkim do Jego miary. On, Chrystus, jest głową. Z Niego całe ciało spajane i wiązane wszelkim podtrzymującym ścięgnem, dzięki prawidłowemu działaniu każdej z osobna części, czyni postępy w swym wzroście aż do uformowania się w miłości. Warto zajrzeć do całego tego fragmentu i przeczytać nie tylko pierwsze 13 wersetów 4 rozdziału listu do Efezjan, ale przynajmniej do 16. Różne posługi, różne powołania, wezwania, każde z nich jest istotne. Dlatego dobrze jest rozejrzeć się w swoim życiu i zapytać Boga jeszcze raz, upewnić się, do czego mnie wezwał. I poprosić o błogosławieństwo na tej drodze, na której jesteś, którą odkrywasz jako drogę zaproszenia do wiary, jako drogę spotkania i spotykania się nieustannego z Bogiem i ludźmi. Bo przecież miłość, którą otrzymaliśmy od Boga, prowokuje, uruchamia, umacnia, uzdalnia, jest konkretnym wezwaniem, by kochać ludzi. I to jest miłość, która jest prawdziwa, która nie boi się prawdy, ale która daje wyzwolenie w prawdzie i dzięki prawdzie. I to nam pokazuje bardzo mocno zakończenie Ewangelii w redakcji świętego Marka. I znów ten tekst rozpoczniemy w liturgii od wersetu 15, ale dobrze jest sięgnąć po werset wcześniejszy. Święty Marek w charakterystyczny dla siebie sposób, bardzo lapidarnie i w sposób niezwykle skondensowany, opisuje wydarzenia po zmartwychwstaniu. Swoją uwagę zwraca przede wszystkim na niewiarę apostołów, na niedowierzanie. Najpierw Maria Magdalena, która powiadamia smutnych, płaczących, ale przeczytamy w 11 wersecie 16 rozdziału Ewangelii Marka, gdy usłyszeli, że żyje i że był przez nią widziany, nie uwierzyli. I kolejne, 12, 13, 14 werset. Ukazał się potem w odmienionej postaci dwom z nich, gdy szli podążając na wieś. Wrócili wtedy i opowiedzieli reszcie, lecz również im nie uwierzyli. A później ukazał się samym 11, gdy byli przy stole. Zganił ich za niewiarę i upór, że nie wierzyli tym, którzy go oglądali zmartwychwstałego. Jezus nie robił wyrzutów z tego powodu, że odeszli, że uciekli, że nie było ich pod krzyżem, że wystraszyli się. Nie. Gani ich za niewiarę i upór, za serce niewierzące i serce uparte. I zaraz po tej naganie, tak to relacjonuje święty Marek, mówi: idźcie na cały świat i ogłoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jak mają iść? Ci, którzy mają serce niewierzące i uparte. Oni przekonają się i my również przekonujemy się podczas każdej spowiedzi i po przyjęciu każdorazowo Komunii Świętej, że to miłość Boga nas do tego uzdalnia. Tylko dzięki miłości Ojca, którą przyjmujemy, którą możemy się przejąć, która otwiera nas na życie, która otwiera przed nami niebo, czyli doświadczenie takiej miłości, która jest życiem i która daje życie światu. Tylko dzięki niej oni i my również możemy iść i ogłosić Ewangelię. Jezus wspomina jeszcze o konkretnych znakach, które będą towarzyszyć temu głoszeniu. I Marek krótko zapisze potem w 19 i 20 wersecie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus wzniósł się do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Tak bardzo zwyczajnie przyszedł do nich, pokazał im prawdę, powiedział o niewierzącym i upartym sercu. Mając świadomość tego, jacy są, pokazał również, że On dalej kocha, że z nich nie zrezygnował i że dzięki Jego miłości mogą wypełnić Jego polecenie, mogą wypełnić Jego słowo, mogą wypełnić świat Jego słowem. I kiedy to wszystko powiedział, kiedy to wszystko pokazał, po prostu wzniósł się do nieba. I Marek również bardzo krótko i konkretnie zaznacza, że oni wyruszyli i zaczęli głosić wszędzie Ewangelię. Pan współdziałał z nimi i potwierdzał słowo towarzyszącymi znakami. Już nie liczą na własne siły, na swoje zdanie, na osobiste pomysły, ale trzymają się kurczowo obietnicy Jezusa, Jego słowa, Jego łaski, Jego miłosierdzia, Jego miłości. I o to właśnie chodzi. Po to jest też ta dzisiejsza uroczystość. Nie tylko by obudzić w nas nadzieję, by przypomnieć nam o niebie, ale by nas po raz kolejny przekonać, że głoszenie Ewangelii jest Jego sprawą, jest Jego pragnieniem i my możemy to pragnienie wypełnić, my możemy je zrealizować, my możemy doświadczyć, tak, każdy z nas, i wy, siostry i bracia, i ja też, możemy doświadczyć, że Bóg dzisiaj nas posyła. Dzisiaj zaprasza nas do tego, byśmy zajęli się Jego sprawami. A On ogarnie całe nasze życie. Łaską, miłością, miłosierdziem, pokojem. Da nam tę skromność, cierpliwość, łagodność. Poprowadzi nas do jedności. Nauczy kochać, bo jest Bogiem wiernym. Bo jest Bogiem, któremu naprawdę zależy, na każdym z nas. Tym się dzisiaj ucieszmy, na nowo. Amen.
Słowo o słowie.